Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych i zapraszamy do tego, by nie tylko biernie, wsłuchując się w to, co mają do powiedzenia nasi goście, ale też i czynnie, jak zwykle telefonując, uczestniczyć w naszym programie. Ta część telewizyjna o 21.30 w Radiu Maryja, druga część radiowa. Mężczyzna dla rodziny i społeczeństwa. Taki temat dzisiaj chcemy podjąć z naszymi gośćmi. Cieszymy się z obecności w studiu. Pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Witamy, panie profesorze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Andrzej Lewek, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa.
Panie szczęść prezesie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witamy. Przeżywamy tydzień wychowania. To jest jakaś taka też jakieś takie tło naszych rozmów, ale jesteśmy też blisko pielgrzymki, takiej typowo męskiej, na Jasną Górę. Temat mężczyzny, męskości, temat znaczenia, roli mężczyzny. Dobrze tak chcemy z dwóch stron go podjąć, rodzina i społeczeństwo, bo wydaje się, że z jednej strony wiemy, o co chodzi, jak to powinno funkcjonować, a z drugiej strony chyba wydaje się, że coś zaczyna szwankować w tej kwestii, jeżeli chodzi o rolę mężczyzn. Dlatego chcę na początku panów zapytać, jako też mężczyzn, praktyków w kwestii tych ról mężczyzny w rodzinie i społeczeństwie, o to, jakie panowie macie wrażenie, jeżeli chodzi o to, czy mężczyzna dzisiaj jest tym, kim powinien być? Panie profesorze.
Najpierw chciałbym podziękować ojcu za to, że możemy uczestniczyć w takim programie i tworzyć taki program właśnie z takim tematem. I w tym miejscu też podziękować wszystkim ojcom, którzy są odpowiedzialni za realizację programów tutaj w Telewizji Trwam, jak i w Radiu Maryja. Bo myślę, że chyba to jest jedyne miejsce związane z mediami, gdzie toczy się ta dyskusja i rozmowa na temat roli mężczyzny. Takich audycji, takich programów już kilka mieliśmy. W zasadzie w innych miejscach takiej możliwości nie ma i nie słyszymy, żeby dyskusja na temat roli mężczyzny była prowadzona. A no my akurat związani z formacją mężczyzn, ja też jestem w wspólnocie, w ruchu mężczyzn świętego Józefa, nie mamy wątpliwości, że to jest bardzo potrzebne, że właśnie teraz w tych czasach ta dyskusja i to eksponowanie, wydobywanie, ukazywanie roli mężczyzny w rodzinie i w społeczeństwie jest niezwykle potrzebne. Wręcz tak strategicznie byśmy mogli powiedzieć, jest to czymś najważniejszym, bo nie jesteśmy w stanie odbudować właściwego kierunku duchowości, duszpasterstwa, rozprzestrzeniania się Ewangelii, ewangelizacji właśnie bez wskazania tego, jaką Pan Bóg mężczyźnie rolę przypisał. My tutaj nie tworzymy niczego nowego. Absolutnie nie przypisujemy sobie takiej roli, żebyśmy kreowali jakąś tam wizję mężczyzny w małżeństwie i w rodzinie. My staramy się pokornie wydobywać ten Boży plan wobec mężczyzny i wobec rodziny. No i tu już się uśmiecham tak szczerze, dlatego że to jest bardzo mocno związane z wielką miłością mojego życia, oprócz oczywiście mojej żony i naszych dzieci, wnuczek, które serdecznie pozdrawiam, ale tą wielką miłością mojego życia jest Słowo Boże, jest Biblia. Kocham Biblię, czytam ją nieprzerwanie od bardzo dawna i coraz bardziej się zachwycam właśnie, bo o tym wiemy, tą wielką, genialną mądrością i wielkością przesłania zawartego w Biblii, ale coraz bardziej, dlaczego mówię, że coraz bardziej, bo właśnie w odniesieniu do takich czasów, w jakich nam się dzisiaj przyszło funkcjonować, nam, żyjącym w małżeństwie, w rodzinie, nam w ogóle związanym ze strzeżeniem wartości, tych najważniejszych wartości, coraz bardziej to się uwidacznia, że jeśli my nie będziemy sięgać do Bożego zamysłu wobec małżeństwa, wobec rodziny, a więc wobec mężczyzny, i to zarówno wobec mężczyzny w małżeństwie, w rodzinie, jak i właśnie w społeczeństwie, jeśli nie będziemy sięgać do Biblii, to niczego nie zrobimy. A tam jest to tak genialnie, tak klarownie, tak jasno wskazane, jaka jest ta rola mężczyzny, I ukazywanie tej roli absolutnie nie ma nic wspólnego z jakimś automatycznym degradowaniem roli kobiety. Absolutnie. Od samego początku, już od pierwszego, drugiego rozdziału Księgi Rodzaju jest cudownie przedstawiona też komplementarność, że ta Boża mądrość i to, że my zaistnieliśmy na podobieństwo Boże jako mężczyzna i kobieta, jest czymś niezwykłym.
Za to dziękuję, panie profesorze, bo też od razu rodzi się taka refleksja, gdy zarzucają nam jako katolikom, jako chrześcijanom, ludziom wierzącym, ten model patriarchalny, prawda, i jakieś takie marginalizowanie kobiety. No właśnie jest zupełnie inaczej, zupełnie odwrotnie. Panie prezesie, rola mężczyzny jest tym, kim powinien być mężczyzna dzisiaj, czy czegoś tam jeszcze brakuje?
Znaczy ja mam przekonanie, że gdzieś się pogubiliśmy, może ze względu na to, że dzisiejszy świat bardzo pędzi, a my z tym światem pędzimy i śpieszymy się, żeby z wszystkim zdążyć i wszystko zorganizować, załatwić, dopiąć. Tak bardzo pędzimy, że trochę nie mamy czasu załadować taczek, z którymi biegniemy. I czasami jest tak, że po prostu nie jesteśmy w stanie popatrzeć z boku na to, co robimy i zreflektować się nad własnym życiem. Ja trochę się śmieję, że daliśmy się jako mężczyźni zepchnąć do roli zarabiaczy pieniędzy, czyli tych, którzy potrzebują dobrze zarobić, bo wtedy w najlepszy sposób posłużymy naszej rodzinie, ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, dlatego że jeżeli jako mężowie, jako ojcowie zwolnimy się z tej części relacyjnej odpowiedzialności, z tej części wchodzenia w życie, towarzyszenia, bycia z naszymi żonami, a później z naszymi dziećmi, to w jakiś sposób tracimy z nimi relacje, tracimy wpływ na ich życie. I trochę przypomina mi się sytuacja, przepraszam, z początku, z raju, gdzie Adam zagapił się i nie zdążył zareagować w sytuacji, kiedy zło zakradło się do Ewy i zaczęło kusić, tak? Zaczęło nęcić, zaczęło w jakiś sposób podsuwać fałszywy obraz Pana Boga po to, by ściągnąć na złą drogę. I w tej sytuacji Adam powinien zareagować, on tego nie zrobił. I myślę sobie, że my bardzo często dziedziczymy ten sam model, tak? Czyli potrafimy stanąć na zewnątrz i biernie się przyglądać, albo nawet nie przyglądać się, bo tak bardzo zajmiemy się własnymi sprawami, że to zło zaczyna wdzierać się do naszych rodzin, a my po prostu nie mamy czasu nawet zauważyć tego, nie? Więc myślę sobie, że tutaj mamy powód do tego, by bić się w piersi, a równocześnie by prosić Pana Boga o taką wrażliwość na to, co się dzieje, na tą sytuację duchową w naszych rodzinach. Przez wieki to mężczyźni byli odpowiedzialni za Kościół, byli odpowiedzialni za wiarę w rodzinach, za jej przekaz. W tym momencie, patrząc na przeciętny Kościół, mamy wrażenie, że mężczyźni są zupełnie na marginesie. Wczoraj rano, tak, byłem w naszej parafialnym kościele i przez większość mszy wydawało mi się, że jestem jedynym świeckim mężczyzną na tej mszy. Później, kiedy się odwróciłem, zobaczyłem, że za mną był jeszcze jeden, tak? Więc było nas dwóch, nie licząc księdza i służby liturgicznej, świeckich mężczyzn w kościele nie ma. I też często jest tak, że łatwo jest nam zarzucać, nie wiem, księżom, że nie mówią w sposób taki dostosowany do męskiej wrażliwości, ale myślę sobie, że to nie bierze się z powietrza. W momencie, kiedy ja mówię do grupy, to przede wszystkim patrzę, kogo mam i mówię do tych osób, których mam. Więc panowie, z całym szacunkiem, jeżeli będziemy w kościele widoczni, to jestem przekonany, że i głoszenie będzie bardziej dostosowane do naszych potrzeb i do naszej wrażliwości.
Niesamowicie ta refleksja też mnie zainspirowała. No, gdzie był Adam w raju?
Gdzie był? No, możemy się zastanawiać. Tak? Ja kiedyś się zastanawiałem, może poszedł do pracy. No, to jeszcze nie był ten czas, kiedy chodził do pracy.
Jeszcze nie musiał.
Może na polowanie. No nie, ale Słowo Boże wyraźnie mówi, on był z nią. Tam jest to wyraźnie zaznaczone. Adam był, ale go nie było. Nie, nie było go.
Przecież dojdziemy do tego wątku później, ale też mi się kojarzy właśnie od razu, no, choćby taka mocna kwestia aborcji, tak?
Tak.
Gdzie
i takie bierne przyzwolenie mężczyzn, tak?
Decyduje, a gdzie jest mężczyzna w tym momencie, prawda? Który no, musiał się pojawić, skoro zostało poczęte dziecko. Tak. Ale panie prezesie, wracając do tej obecności mężczyzn w kościele, no mamy choćby mężczyzn świętego Józefa, więc takie jaskółki i chyba nie takie zupełnie już pojedyncze się pojawiają, więc może też od razu ten wątek pociągnijmy, bo jest Stowarzyszenie Mężczyzn Świętego Józefa. Pan jest jego prezesem, koordynatorem, człowiekiem, który odpowiada w pewien sposób. Więc pytanie, dlaczego coś takiego zaistniało i czemu służy?
Znaczy, mężczyźni świętego Józefa pojawili się w Polsce z takiej potrzeby. Myśmy przez kilka wcześniejszych lat spotykali się przynajmniej raz w roku na takich rekolekcjach dla mężczyzn koło Krakowa, gdzie ten temat męskości był z różnych stron pokazywany, natomiast ciągle brakowało takiej kropki nad i. I ta kropka nad i pojawiła się z przyjazdem naszego założyciela Donalda Tarbita ze Stanów Zjednoczonych, który opowiedział nam o tym, w jaki sposób działają mężczyźni świętego Józefa tam, więc to była taka inspiracja werbalna poprzez pokazanie konkretnego przykładu, ale równocześnie pojawiło się takie pragnienie, żeby ten wątek docierania do mężczyzn zrobić troszkę szerzej, troszkę powszechniej, dlatego że na te rekolekcje z Donaldem wtedy przyjechało 30 chłopa. Ładna grupa, ale w Krakowie, w samym Krakowie no jest nas tysiące, jak nie setki tysięcy. I jak sprawić, by inni też to usłyszeli? Więc to zaczęło gdzieś kiełkować w moim sercu i zacząłem szukać pomysłu, w jaki sposób to zrobić, więc pierwszym pomysłem byli strażacy, bo Donald był jest emerytowanym strażakiem, więc zrobiliśmy spotkanie ze strażakami, spotkanie było niesamowite, ale wtedy pojawiło się pragnienie czegoś więcej, tak? Więc chciałem zrobić spotkanie w Krakowie przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, bo to jest takie bardzo mocne duchowo miejsce, równocześnie rozpoznawalne, ale Pan Bóg tak przestawił sytuację, że nie byłem w stanie tam zrobić tego spotkania, natomiast otworzyła się przestrzeń w parafii świętego Józefa. I tam też, w czasie rozmowy z księdzem proboszczem, którego pozdrawiam, w czasie tego spotkania ksiądz proboszcz powiedział, ale jak to jest, w parafii świętego Józefa powinni być mężczyźni świętego Józefa. I ta moja jakaś taka mikrowizja zrobienia jednego spotkania nagle eksplodowała. Nagle okazało się, że jest potrzeba i przestrzeń i Pan Bóg przygotował już miejsce i czas i wszystko było gotowe. Po prostu można było wejść w coś, co się samo otworzyło. I naprawdę byłem wtedy tak bardzo mocno dotknięty tą sytuacją i tak bardzo mocno zbudowany, że bez wahania, przepraszam, zapytałem żony, czy mogę, żona zgodziła się, więc zacząłem budować mężczyzn świętego Józefa w Krakowie i tak to już 14 lat się kręcimy. Wtedy zdawało się, że tych męskich ruchów w Polsce nie ma. Pojawiali się już rycerze Kolumba, chociaż bardzo tak delikatnie. Gdzieś istnieli bracia Zmartwychwstania, ale to były bardzo takie malutkie, niszowe grupy. Myśmy też na początku byli małą, niszową grupą, ale gdzieś też Pan Bóg postawił w moim sercu takie pragnienie, żeby zbierać ludzi, którzy działają w tym kierunku, żeby nie działać samotnie, bo wiadomo, że mój ogródek jest najfajniejszy, mogę go świetnie, samodzielnie uprawiać, ale jeżeli nie zapytam sąsiada, jak walczy z chwastami albo w jaki sposób dba o rośliny, żeby one dobrze, no to będę musiał sam do tego dochodzić. Więc dlaczego nie podzielić się tymi doświadczeniami? Więc tak wpadliśmy na pomysł zrobienia weekendu, gdzie zaprosiliśmy liderów różnych tych środowisk męskich, które się wtedy rodziły i zaczęliśmy się spotykać od 2009 roku, praktycznie co roku. I po 8 latach takich spotkań pojawiła się idea oblężenia Jasnej Góry. Gdzieś Pan Bóg nagle otworzył nową furtkę, nową przestrzeń, nową opcję, że zobaczyliśmy, że jest potrzeba, żeby mężczyźni się razem spotkali, żeby mężczyźni się razem wzmacniali. I gdzie w Polsce najlepiej to zrobić, jak nie na Jasnej Górze? Tutaj też patrzę na Mieczysława, który bardzo przyczynił się do tego, że pierwsze oblężenie się odbyło, bo to dzięki jego kontaktom Jasna Góra otworzyła się na to wydarzenie i tak się stało. Tak się stało. Spodziewaliśmy się tak 2, może 3 tysięcy mężczyzn. Przyjechało tylu, że ojciec przeor wyrzucił nas na szczyt, bo powiedział, że nie mieścimy się w murach klasztornych. Więc to było naprawdę oblężenie wtedy. I tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło. Myślę, że naprawdę jako mężczyźni potrzebujemy się spotykać. Potrzebujemy się budować. Potrzebujemy patrzeć na siebie nawzajem i naśladować dobre wzorce, bo jestem przekonany, że dzisiaj mężczyźni nie mają wzorców. Że my jako mężczyźni tułamy się, możemy patrzeć na naszych rodziców, którzy też się w jakiś sposób miotali, też nie wiedzieli, jak sobie radzić w tych trudnych czasach jeszcze komunizmu. My teraz mamy dużo więcej przestrzeni, ale nie wiemy jak. Po prostu nie mamy nawet od kogo się uczyć, więc dzięki Bogu możemy patrzeć na Słowo Boże, możemy patrzeć na bohaterów wiary, których tam znajdujemy i od nich uczyć się, ale też możemy w jakiś sposób odkrywać to, co Pan Bóg wkłada nam w serce i iść za tym właśnie po to, by jako mężczyźni wchodzić w te role, w których Pan Bóg chce nas mieć. Tak, nie dużo mówię, ale może jeszcze jedną, rzecz powiem. W zeszłym roku przeżywaliśmy rok świętego Józefa i papież Franciszek napisał do nas list Patris Corde o świętym Józefie. List w ogóle genialny. Polecam wszystkim, którzy go jeszcze nie przeczytali. Trzeba go przeczytać przynajmniej kilka razy, bo za każdym razem odkrywa się nowe rzeczy. Natomiast jedna rzecz była taka bardzo poruszająca, gdzie papież napisał coś takiego, że Bóg zawierzył świętemu Józefowi swojego jednorodzonego syna i jego najświętszą matkę. Dwa skarby. Święty Józef je dostał i to nie jest tak, że Pan Bóg zaczął go pouczać, tu zrób tak. On zawierzył Maryję i Jezusa twórczej odwadze świętego Józefa, który stanął na wysokości zadania i dał radę. I kiedy przeczytałem to, to pomyślałem sobie, że przecież dokładnie tak samo my jako mężczyźni dostajemy, nasze żony, nasze dzieci, one są nam zawierzone. I oczywiście możemy się wycofać i nie spełnić tej roli, ale wtedy nasze dzieci będą poranione, nasze żony nie będą w stanie w pełni rozwinąć swojego potencjału, dlatego że żona to jest tak jak kwiatek. Kwiatek najlepiej rozwija się wtedy, kiedy ma dobre warunki. Więc musi mieć odpowiednią ilość światła, musi mieć dobrą glebę, musi mieć odpowiednie powietrze. To wszystko jest ważne i my jako mężczyźni poprzez taką twórczą odwagę, ale też poprzez miłość, którą dajemy naszym żonom, naszym dzieciom, tworzymy tą przestrzeń, w których one mogą rozkwitać. Jeżeli ktoś mówi, a moja żona to jest taka, niedobra, no to czemu się z taką ożeniłeś? No, kiedyś taka nie była, no to przy tobie się taka stała. No, to jest właśnie to, jeżeli nie tworzymy dobrych warunków, to każdy kwiatek uschnie, zwiędnie, zepsuje się, zniszczy. Nie? I jeżeli przy nas nasze żony się niszczą, to znaczy, że te warunki, które dla nich tworzymy jako mężczyźni są nie w porządku. I naprawdę mamy się z czego nawracać.
Mężczyzna dla rodziny i społeczeństwa. Już tutaj wybrzmiało, że mężczyzna to nie tylko zarabiacz pieniędzy, tak. Ale z drugiej strony, kiedy tak popatrzymy na reklamy na przykład, albo seriale, filmy, no różne rzeczywistości, które nas otaczają, zobaczymy mężczyznę jako, przepraszam, takiego ciapę trochę, jakiego takiego, nie wiem, nieudacznika, źródło gaf. I w gruncie rzeczy cała historia się sprowadza do tego, że sprawę, czy coś, co trzeba zrobić do porządku, załatwia kobieta. Więc pytanie, co zrobić, żeby jakoś taki złoty środek znaleźć i te role, zadania mężczyzny, panie profesorze, w rodzinie i w społeczeństwie odczytać dzisiaj, w 2022 roku.
To, co ojciec tutaj przedstawił i wyszczególnił, wymienił jako właśnie taki sposób przedstawiania jawi się, wydaje się być już tak mocno ugruntowane w świadomości, i to zarówno małych dzieci, młodzieży, kobiet, jak i mężczyzn, powszechnie, że może mieć odczucie, że to jest walka z wiatrakami, że my chyba nie jesteśmy w stanie odwrócić tego. A jednak ja nigdy nie traciłem, nie tracę optymizmu i przekonania, że zwyciężymy, właśnie dlatego, że my, którzy angażujemy się w jakąś formę formowania i formacji mężczyzn, cały czas właśnie to pokazujemy, że my się odnosimy do Bożego zamysłu. I ten Boży zamysł jest bardzo oczywisty. Między innymi częścią tego Bożego zamysłu jest postać świętego Józefa, którą Pan Bóg nam dał. I nie poddawajmy się, po prostu konsekwentnie rozwijajmy tę myśl, pokazujmy właśnie ten Boży zamysł. I jak Andrzej mówił o tym, w jaki sposób się rozwijał ruch mężczyzn świętego Józefa, to ja też zacząłem odczuwać właśnie ten zachwyt w sercu, uświadamiając sobie, z jakim przyspieszeniem obecnie rozwijają się różne, liczne grupy adresowane, jeśli chodzi o tą ofertę formacji, do mężczyzn. To jest fenomen. My często tego używamy, tego wyrażenia, że Pan Bóg w tak konkretny, intensywny sposób budzi mężczyzn w Polsce, bo to nie tylko chodzi o ilość tych męskich wspólnot, ale też o ilość mężczyzn, którzy angażują się w te wspólnoty. Nastąpiło niesamowite przyspieszenie. Oczywiście pandemia troszeczkę spowodowała tąpnięcia, tak bym powiedział, ale to nie powoduje, że to się dalej nie rozwija. Rzeczywiście się rozwija. Natomiast w tym wszystkim właśnie niesamowicie ważne jest to, żebyśmy sprecyzowali, też już to zaczęło się tutaj wyłaniać, jaka jest ta rola mężczyzny w rodzinie i w społeczeństwie, nie? Bo owszem, my wiemy, pokazujemy to, że jest taką ciapą i taki jest bardzo niezaradny właśnie w małżeństwie, w ojcostwie. Ale też spójrzmy jeszcze szerzej, zauważmy, że jeśli wiele rzeczy nam w tej przestrzeni społecznej, tak szeroko rozumianej, a więc tej poza małżeństwem, poza rodziną, jeśli nam wiele rzeczy nie pasuje, nawet jeśli chodzi o zachowania polityków i funkcjonowania całej sceny życia politycznego, to też jest nasza wina, bo my też tam nie jesteśmy obecni tak, jak powinniśmy być. Więc jadąc tutaj, to pytanie też sobie zadałem. Jeśli chodzi o jakąś hierarchizację, ukazanie, co jest najważniejszą rolą w rodzinie i w społeczeństwie, to od razu mi zaczęło to wybrzmiewać, że tą najważniejszą rolą jest strzeżenie prawdy. Oczywiście my wiemy, gdzie dla nas jest źródło prawdy, ale nade wszystko właśnie to jest to strzeżenie prawdy. I tu się też zaczyna problem, bo żeby ją strzec, to też trzeba ją znać. Czyli najpierw mężczyźni muszą poznać prawdę, muszą zapragnąć poznania prawdy, zachwycić się tą prawdą. I to prawdą przez duże P, ale też w takim znaczeniu bardzo, bardzo szerokim. Nie? Czyli oczywiście Boże objawienie, nauka Kościoła, ale też mądrość filozofów katolickich, chrześcijańskich, otwieranie się na to, przyswajanie sobie tej prawdy, życie tą prawdą i od chociażby w odniesieniu do wspomnianej przez ojca obrony życia dziecka poczętego, to są prawdy niepodważalne, że to jest dziecko od poczęcia, od pierwszego ułamka sekundy już po połączeniu się tych koniecznych, a więc żeńskiej komóreczki i męskiego pęniczka, że to jest po prostu życie ludzkie. A więc począwszy od tego, prawda, że to jest faktem, jak i każda inna przestrzeń naszego funkcjonowania, gdzie została, że tak powiem, ta prawda wyparta, więc poznanie tej prawdy i szerzenie tej prawdy. To się nierozłącznie wiąże, bo też to niby brzmi górnolotnie, ale to są konkrety. My tutaj jakby nie tworzymy jakiejś takiej mgły i filozofii, jakiejś otoczki. To są konkrety. I podobnie z wartościami, które my reprezentujemy, które dla nas są ważne, a więc znowu byśmy powiedzieli strzeżenie prawdy, strzeżenie wartości. A te wartości też są bardzo konkretne. To też nas bardzo konkretnie uczy Kościół i Biblia, czym są wartości, którymi mamy się kierować. I to jest, myślę, że jeśli chodzi o jakieś cechy prawdziwego mężczyzny, można by też podawać tutaj bardzo długą listę, ale dla mnie na najwyższym punkcie stoją właśnie takie elementy tych cech. Mężczyzna to jest strażnik prawdy, to jest strażnik nieomylnych wartości, który jest w stanie w imię obrony tej prawdy nawet życie oddać, bez zawahania oddać życie.
Wracając do tematu obrony życia, kwestii aborcji, ruchy feministyczne i nie tylko, ale no, tak przedstawiają mężczyznę, albo mówiąc inaczej, no w ogóle go nie przedstawiają w tej kwestii, bo jest prawo wyboru i że kobieta decyduje, kobieta ma prawo wyboru. Więc pytanie też do panów, czy to rzeczywiście tak jest? Czy tych mężczyzn wtedy nie ma? Oni no, mówiąc kolokwialnie, zrobią swoje i znikają również w tej kwestii, nie wiem, decyzji, co dalej?
Zastanawialiśmy się kiedyś, mieliśmy cały rok poświęcony, taki formacyjny, poświęcony temu, o co chodzi w męskości. Zadaliśmy sobie pytanie, co jest istotą męskości. Nie? No, to takie filozoficzne bardzo pytanie, ale myślę, że bardzo ważkie. I przez ten cały rok spotkań wyszedł nam taki jeden wspólny mianownik. Tą istotą męskości jest odpowiedzialność. I mężczyzna jest odpowiedzialny za swoje działanie w każdym calu. I o ile mi wiadomo, to ludzie nie rozmnażają się wiatropylnie. W związku z tym za każde działanie seksualne odpowiada jakiś mężczyzna, który za nim stoi. Tak? I oczywiście można tutaj próbować obwiniać, że no, wąż mnie zwiódł i zjadłam i tak dalej, nie? Że to nie moja wina, to czyjaś inna. I oczywiście tak jako ludzie działamy i tak sobie robimy, żeby się w jakiś sposób samo usprawiedliwić, ale to nie jest tak. My odpowiadamy za własne czyny. I te własne czyny, one w jakiś sposób pokazują, kim jesteśmy. Nie? I mężczyzna, który jest odpowiedzialny, on nie może umyć rąk i powiedzieć, mnie to nie dotyczy. I też pytają nas często, jako mężczyzn świętego Józefa, jaka jest nasza rola w ruchu pro-life. I naszą rolą w ruchu pro-life przede wszystkim jest budzenie odpowiedzialności mężczyzn. Bo z całym szacunkiem, gdyby panie, które walczą o prawo do aborcji, miały kochających mężczyzn, odpowiedzialnych mężczyzn, którzy potrafią stanąć stworzyć warunki, stworzyć przestrzeń bezpieczeństwa, stworzyć przestrzeń miłości, otoczyć miłością to poczęte życie od samego początku, w moim przekonaniu żadna z nich nie zdecydowałaby się na aborcję. I myślę sobie, że naszą odpowiedzialnością jako mężczyzn jest tworzenie tych warunków i nie zostawianie kobiet samych w takich decyzjach, wręcz przeciwnie, wspieranie ich w przyjęciu i w ukochaniu tego życia, które Pan Bóg nam daje. Bo przecież to nie jest tak, że to życie się pojawia tak nagle. Każde życie jest cudem, każde życie jest Bożym darem i w taki sposób musimy je przyjmować. I tego chcemy się jako mężczyźni uczyć, ale też uczyć mężczyzn. Bo męskość to jest odpowiedzialność w każdym calu, w każdej przestrzeni, również, a może przede wszystkim za życie, które się rodzi.
Kwestia też równouprawnienia, tak mi się skojarzyła. Już nie będę mówił o kobietach na traktory, bo to zamierzchłe.
Moja żona bardzo czasy. Lubi. Ostatnio,
no właśnie,
ostatnio kupiliśmy taki traktorek, którym jeździmy i kosimy trawę. Ona tak polubiła ten traktorek, że ostatnio jeździ tym traktorkiem. Inna sprawa, że ja w tym czasie muszę poobkaszać wszystkie brzegi i tak dalej, te trudniejsze.
Komplementarność.
Ale to tak jest, nie? Więc tu, ja myślę, że tu nie chodzi o jakieś takie zupełne, nie wiem, trzymanie się pewnych stereotypów, nie. Natomiast myślę sobie, że przede wszystkim musimy w wolności patrzeć i rozeznawać. To jest jeden z tematów oblężenia tego roku. Decydowanie czy rozeznawanie. Myślę sobie, że to rozeznawanie to jest coś, czego musimy się nauczyć jako mężczyźni, ale w ogóle jako Boży ludzie, żeby rozeznawać gdzie, na ile, co jest tym, co Pan Bóg przygotował dla mnie, a co nie jest. Bardzo lubię taki werset, to jest Efezjan 2:10. Tak? Tam święty Paweł napisał coś takiego: jesteśmy Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które Bóg przygotował, byśmy je pełnili. I każdy z nas ma przygotowane te dobre dzieła. I one są gotowe. One po prostu są, ale żeby w nie wejść, trzeba je odkryć. I tak jak Jezus nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, szedł modlić się i pytał: Ojcze, co dzisiaj robimy? Nie? Myślę, że tak samo my jako mężczyźni potrzebujemy stawać na modlitwie najlepiej rano, na początku dnia i pytać: Jezu, co dzisiaj robimy? Bo bez Ciebie nic nie możemy uczynić, a w Tobie wszystko mogę, bo Ty mnie umacniasz. Więc to rozeznawanie, chodzi właśnie o to, byśmy rozeznawali te dobre dzieła, które Bóg przygotował, byśmy je mogli pełnić. W Polsce mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, a ja myślę, że każdy z nas jest niezastąpiony w tym dobru, który Bóg przygotował dla nas. Bo ktoś mógłby mnie zastąpić w roli męża mojej żony? Pewnie mógłby, ale ja bym nie chciał. Nie? Czy ktoś mógłby mnie zastąpić w roli ojca moich dzieci? No, pewnie jacyś specjaliści, ośrodki opiekuńcze, ale wtedy moje dzieci będą poranione. One nie dostaną tego, czego potrzebują. Więc to są takie bardzo jaskrawe przykłady tego, że w pewnych miejscach, w pewnych zadaniach, w pewnych dziełach, w pewnych rolach nikt mnie nie zastąpi. I myślę sobie, że życiowe zadanie każdej z nas to odkrywanie dobra, które Bóg przygotował dla nas i robienie tego dobra w naszym życiu.
Pan profesor?
Ja się staram trwać w szacunku i w miłości, w zrozumieniu tych niewiast, które poszły tak daleko w tym skrajnym feminizmie i ciągle się posługują właśnie tym pustym sloganem równouprawnienia, bo czegoś takiego po prostu jak brak równouprawnienia nie ma. Oczywiście zrodziło się to w klimacie najpierw rewolucji francuskiej, potem we wszystkich tych ruchach feministycznych XIX wieku, a więc w klimacie oświeceniowo-lewicowym w następnych kolejnościach, ale też nie można nie dostrzec, w jakich kręgach się to zrodziło. Właśnie w kręgach takich osób, czy takich wspólnot, takich grup społecznych, które zakwestionowały Biblię, które zakwestionowały właśnie to Boże objawienie. I my mamy to szczęście z Andrzejem, że jesteśmy we wspólnotach, jesteśmy zaprzyjaźnieni z osobami z różnych wspólnot i dostrzegamy, jak cudownie funkcjonują małżeństwa i rodziny, które kierują się właśnie tym Bożym zamysłem Pana Boga wobec małżeństwa i rodziny. My jesteśmy z żoną bardzo mocno związani ze wspólnotą domowego kościoła, częścią ruchu Światło Życie. I no to jest wielki przywilej, że mamy przyjemność się spotykać z bardzo dużą ilością młodych małżeństw, które mają dużo dzieci, które się niezwykle cieszą faktem, że żyją w małżeństwie sakramentalnym, że trwają w postawie otwartości na potomstwo, autentycznie się cieszą, więc mogą, gdyby tak ze spokojem na to spojrzały te kobiety, które kwestionują właśnie taki model życia, myślę, że mogłyby się zasmucić i gdzieś tam w tych głębokich pokładach swojej kobiecości każda z nich za czymś takim tęskni. Andrzej wspomniał o świętym Pawle, o liście do Efezjan. W tym momencie też ja wyrażam mój zachwyt właśnie nad tym Bożym zamysłem, bo to się najpierw pojawia w tym pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie Pan Bóg tworzy mężczyznę i niewiastę, a więc to trwałe heteroseksualne, monogamiczne, ale przede wszystkim właśnie tej różnorodności płci małżeństwo, ale już od razu, od tego momentu, od pierwszego i od drugiego rozdziału właśnie wyraźnie widać tą komplementarność i brak jakiejkolwiek dominacji. Nie ma czegoś takiego jak dominacja, nawet jeśli właśnie ktoś będzie znowu ten slogan przywoływał jak patriarchat. Owszem, no były w każdej wspólnocie i na każdym etapie i w każdej kulturze znajdziemy jakieś skrajne odejścia od tego właściwego modelu. I nagle dochodzimy do czasów właśnie mesjańskich, do świętego Pawła, którym się zachwycam, szczególnie właśnie listem do Efezjan, bo zatoczył się krąg od tego momentu, kiedy się pojawił, objawił Boży zamysł, kiedy to zaczęło być redagowane i wdrażane poprzez różne etapy odejścia, nawet w przestrzeni historii narodu wybranego, i święty Paweł, który cudownie to doprecyzowuje, szczególnie w tym 5 rozdziale listu do Efezjan od 21 wersetu: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. I to niezwykle piękne, ważne wyrażenie: żony niech będą poddane swym mężom. I tam jeszcze dalej doprecyzowuje ku jakiemuś niepokoju, który wynika przede wszystkim z niezrozumienia, we wszystkim. A dalej mówi: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego siebie samego. I to jest cała istota. Nie jest potrzebna jakaś walka o równouprawnienie, bo jeśli kobieta zrozumie, zachwyci się najpierw, bo to jest absolutny początek, istotą kobiecości i dostrzeże, że potężną potrzebą w jej naturze jest potrzeba bezpieczeństwa i zrozumie, że właśnie po to ma obok siebie męża, aby zaspokajał ową potrzebę bezpieczeństwa dla niej, a potem daj Boże dla dzieci. No właśnie ten wzór, który pokazałeś, święty Józef, Maria i Boży Syn w tym układzie. Jak cudownie to przedstawia ikona świętej rodziny, którą też my akurat w domu kościele się zachwycamy, którą otrzymaliśmy owszem od ruchu Ekip Notre Dame, ale proszę zwrócić uwagę, jak niezwykle genialnie i mądrze to zostało tam w sposób właśnie taki artystyczno-graficzny przedstawione, gdzie święty Józef ogarnia ramionami, ta proporcja też tam jest tak pięknie pokazana, blisko jego ramienia i jego twarzy, bo są nawet do siebie przytuleni, Maryję i Jezusa. No i co to wyraża? Że on właśnie od tego jest, żeby strzec ich bezpieczeństwa. On od tego jest, żeby zaspokajać właśnie to największe, tą największą potrzebę kobiety. I jeśli właśnie w odniesieniu do tego wyrażenia, genialnego wyrażenia, bo święty Paweł w ogóle jest niezwykle ważną postacią w propagowaniu Ewangelii, ukazywaniu istoty Ewangelii, odkrywaniu, pomaganiu nam zrozumienia istoty Ewangelii. Jeśli kobieta to zrozumie, że tam jest zapisane, bo tam dokładnie tak jest, bo to wyrażenie jest troszeczkę nieszczęśliwe, bądźcie poddane swym mężom. To wyrażenie oznacza również: oddawajcie się pod opiekę swym mężom we wszystkim. Mhm. Jeśli ona to zrozumie, nie będzie miała żadnego odczucia, że nie ma możliwości wyboru, że jest tu jakaś dyskryminacja, że jest potrzeba jakiejś walki o równouprawnienie. Nic takiego. I zobaczcie, 2000 lat temu tekst zredagowany, a jak dzisiaj się przyglądamy właśnie tym nam bliskim małżeństwom, ludzi młodych, ludzi wykształconych, ale ludzi świadomie formujących się we wspólnotach, to oni wszyscy to potwierdzają, że to rzeczywiście tak idealnie funkcjonuje, że jeśli ona tak ze spokojem i z pokorą odda się pod opiekę, a on jest tym odpowiedzialnym przy niej mężem, mężczyzną, ojcem, to tak cudownie i harmonijnie funkcjonuje. Więc absolutnie nie możemy mieć jakichś odczuć, że my tą sytuację przegraliśmy. Nie, nie. Natomiast no, te niewiasty poranione, właśnie najczęściej, tak jak Andrzej powiedział, nie mające wzoru ojca jeszcze wcześniej. Owszem, nie stoi przy niej taki mężczyzna, ale pewnie też ojciec nie był takim mężczyzną. No one będą to mówiły, taka w tym momencie jest ich dola, ze smutkiem to mówimy, ale z całym szacunkiem, one będą to mówiły, a my się cieszmy tym, jak Pan Bóg to zaprojektował, bo to jest projekt Pana Boga na ludzkość i że my możemy też w jakiejś części uczestniczyć w rozprzestrzenianiu tego Bożego projektu.
Myślę sobie, że w tym poddaniu wzajemnym, o którym mówisz, też mamy jeszcze jeden problem, nie? Jako współcześni ludzie, bo wydaje się nam, że poddanie zabiera nam wolność, czy zabiera nam jakąś część tej wolności. Myślę sobie, że musimy mieć świadomość, że Pan Bóg zostawił nam wolność i to jest Boży dar. W 100% jesteśmy wolni i w tym poddaniu nie chodzi o to, by w jakiś sposób zabierać sobie nawzajem wolność, nie? Natomiast kiedyś dużo właśnie jeszcze rozmawialiśmy na temat listu do Efezjan, listu do Koryntian też, gdzie święty Paweł mówi o tym, że mąż jest głową żony. I kiedyś byłem na takim spotkaniu z mesjańskim rabinem. I też rozmawialiśmy na ten temat i zadałem mu pytanie, powiedz nam, Arielu, jak to jest? Jak to jest z tym, że mąż jest głową żony? On tak popatrzył i mówi, wiesz co, no, bo wy macie problem. My? Jaki problem? On mówi, wprawdzie święty Paweł pisał po grecku, ale on nie myślał po grecku, ale wy myślicie po grecku. Istotą myślenia greckiego jest to, że głowa jest centralnym ośrodkiem sterowania. Jest od tego, by rozkazywać i rozliczać. Posprzątaj, pozamiataj, ugotuj. Czemu nie posprzątane, czemu nie pozamiatane, czemu nie ugotowane, nie? Tak działa w naszym europejskim, greckim myśleniu głowa. W myśleniu semickim, w myśleniu żydowskim głowa jest źródłem życia. I patrząc z tej perspektywy, źródłem życia może być tylko ten, kto to życie ma. Więc żeby być źródłem życia, musimy być zakorzenieni w tym, który jest życiem, który daje życie, zakorzenieni w Bogu. Nie? Więc to jest po pierwsze. Czyli musimy być sami poddani Bogu, by od Niego czerpać. Nie? A z drugiej strony Jezus powiedział, nie przyszedłem po to, by mi służono, lecz aby służyć. I myślę sobie, że to bycie głową, bycie źródłem życia, to jest przede wszystkim postawa służby. Więc jeżeli wchodzimy tutaj z egoizmem, to przegrywamy. To po prostu zupełnie nie o to chodzi. W małżeństwie nie ma miejsca na egoizm. Egoizm powinien zostać za drzwiami jeszcze przed kościołem, zanim zawrzemy sakrament małżeństwa. Niestety on towarzyszy nam do śmierci, a nawet trochę dłużej. Więc mamy z tym problem. Natomiast ta świadomość tego, że w małżeństwie jestem po to, by mojej żonie było ze mną dobrze i moim dzieciom było ze mną dobrze, że nie jestem po to, by wszyscy troszczyli się o mnie, ale po to, bym ja troszczył się o wszystkich, to jest przestrzeń naszego nawrócenia i to potrzebujemy wszyscy odkryć i zrozumieć.
Trudne i ważne słowo, nawrócenie. No, tak. W tym całym procesie również nam towarzyszy. Mężczyzna dla rodziny i społeczeństwa, spoglądam na zegar i zapraszam już naszych widzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przypomnę, naszymi gośćmi są pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny i pan Andrzej Lewek, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa. Numery telefonów będą wyświetlać się już za moment na państwa ekranach. Ja przypomnę 56 657 0011, 56 657 0012. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300 i druga końcówka 400 i dwa numery dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy, 48 56 657 0013 i druga końcówka 14. Zanim telefony, to też może taka kwestia, która gdzieś też przygotowując się do rozmów wchodziła mi po głowie bardzo mocno. Nie wiem, czy można ją nazwać syndromem trochę Piotrusia Pana, ale wzrasta wiek mężczyzn, którzy decydują się na zawieranie związku małżeńskiego. To już jest nie 20 kilka lat, tylko raczej 30 kilka lat, jeżeli nie więcej. Ale też no, coraz więcej w społeczeństwie zauważamy takich mężczyzn, którzy nie tyle nie odcięli pępowiny jeszcze, ale no, nie potrafią podjąć decyzji konkretnej, nie potrafią bez oczywiście mama kochana osoba, ale są też mężczyźni chyba trochę uzależnieni od relacji z mamą i oni sobie nie wyobrażają tego, że oni mogliby kiedyś jakoś w inny sposób czy przerobić, przewartościować nieco te relacje z mamą, a założyć swoją rodzinę i również no, być tymi, którzy, tak jak pan prezes powiedział przed momentem, którzy no, nadają też jakiś ton, nadają czy wlewają to życie w rodzinę. Więc pytanie, czy jest na to jakaś rada, czy jest jakieś rozwiązanie, czy co można zrobić, żeby no z tego domu trochę wyjść już, czy zacząć wychodzić, jeżeli chodzi o tych Piotrusiów panów.
Ja myślę, że trzeba pomagać młodym. Myślę, że też problemem jest to, że brakuje nam wzorców. Naprawdę brakuje nam pozytywnych, dobrych, mocnych wzorców mężczyzn, którzy dorastają, odcinają pępowinę, biorą sprawy w swoje ręce i po prostu idą dalej w życie, nie? Więc odwlekamy ten czas, próbujemy chować się za spódnicę mamy. To nie jest dobre. Natomiast ja tak sobie jeszcze myślę, że w dużej mierze to, że tak chowamy się, wynika z tego, że nie jesteśmy uczeni brania odpowiedzialności za swoje życie i za życie innych. Nie? Teraz to jest doświadczenie z tego roku. Przyjęliśmy dwójkę dzieci z Ukrainy, które u nas mieszkały do... No jedno ciągle jeszcze mieszka. I próbowałem, to jest młody mężczyzna, 17 lat, skończył szkołę, nie bardzo chciał się uczyć, w związku z tym próbowałem go wypchnąć do pracy, żeby brał odpowiedzialność za swoje życie i to jest naprawdę bardzo duży problem. Dlatego, że gdzieś w tej mentalności młodych ludzi jest to, a co ja nie mam rodziców, a co nie mam niektórych, czemu ja mam,
już?
Czemu ja, przecież jestem jeszcze dzieckiem, nie? Tu się czuję dzieckiem, a tu się czuję dorosły, nie? Więc myślę sobie, że rolą odpowiedzialnych rodziców jest wypychanie dzieci. Więc z całym szacunkiem przymusiłem go do tego, że poszedł do pracy fizycznej, wytrzymał 3 dni, powiedział, że dłużej nie da rady. No to potem poszedł do drugiej pracy fizycznej, wytrzymał 3 dni i potem nie dał rady, a potem stwierdził, że chce się uczyć i pójść na studia. I dzięki Bogu dzisiaj dostał się na filozofię i rozpoczyna studia, więc myślę, że to doświadczenie wypchnięcia i takiego pokazania konieczności brania odpowiedzialności za siebie też było takim kamyczkiem, które pozwoliło mu podjąć pewne ważne życiowe decyzje. Więc myślę sobie, że drodzy rodzice, wypychajmy nasze dzieci do brania odpowiedzialności, wypychajmy je w świat, wypychajmy je w życie odpowiedzialne, dorosłe, bo takie jest życie. Jeżeli tego się nie nauczą u nas w domu, to kiedy i gdzie się mają tego nauczyć?
Mamy telefon, panie profesorze, wrócimy. Tak. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam Kowalewski z Warszawy. Przysłuchuję się audycji i właśnie mam przed oczami mojego ojca, który jak ja się urodziłem, to miał 50 lat, bo była duża różnica wieku pomiędzy moimi rodzicami. Ale był dla mnie zawsze wielkim autorytetem. Zawsze go podziwiałem, wierzył bardzo głęboko. Był więźniem 3 obozów koncentracyjnych. Wielokrotnie był właśnie w telewizji Trwam i w Radio Maryja proszony o udział jako niezłomny świadek wydarzeń, ale tata wykształcił we mnie, że tak powiem, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, zwłaszcza do kobiety. I nawet ja ze swoimi rówieśniczkami, jak rozmawiałem, to dziewczyny były bardzo zdziwione, że ja jestem właśnie takim dżentelmenem szarmanckim. Ja mówię, słuchajcie, ja miałem ojca, który mnie bardzo dobrze wychował w duchu, w prawdzie i w miłości do drugiego człowieka, że po prostu to było coś niesamowitego i po prostu tata jakby mówił mi, jakie wartości, znaczy przekazał mi określony system wartości, który mam w sobie. Ja, co prawda nie mam rodziny, jestem kawalerem, ale po prostu taki model, wychowałem się, wychował mnie w takim modelu, że właśnie mam być odpowiedzialny, silny, mężny i chodzi o to, ja tutaj jestem, muszę powiedzieć, że jestem osobą niepełnosprawną i mój tata i moi rodzice zrobili coś takiego, że tata miał bardzo duży wpływ na mamę, żeby po prostu mnie, tak powiem, usamodzielnić, żeby, bo mama tam trochę za bardzo troskliwa była, ale tata powiedział, że nie możesz jego traktować jako osobę niepełnosprawnej. Tutaj musisz właśnie jakby wpłynąć, mieć wpływ na niego, żeby on odchodził od tego stereotypu, że on jest osobą niepełnosprawną. I słuchajcie, panowie i ojcze, że stał się cud, bo tata pojechał ze mną do Oświęcimia, do Auschwitz i stanęliśmy przed celą ojca Maksymiliana Kolbe. Tata kazał mi uklęknąć, położył na mnie ręce, wziął różaniec i zaczął odmawiać modlitwę. To było w styczniu, pamiętam, zimno było na rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. I od tego czasu zdarzył się cud, bo minęły moje wszystkie dolegliwości z epilepsją, z padaczką, z porażeniem mózgowym i doszło do tego, że teraz obecnie jestem instruktorem tenisa ziemnego i przebiegłem w swoim życiu 2 maratony i w 2 tygodnie temu przebiegłem swój 3. półmaraton. I tata zawsze wierzył, że wszystko będzie z moim zdrowiem dobrze, zawsze wierzył w to, że ja mogę po prostu egzystować jako po prostu pełnosprawny człowiek. I wiele rzeczy mnie nauczył i po prostu polegało to na tym, żeby mnie usamodzielnić. I bardzo jestem mu wdzięczny, że na przykład i tata też w społeczeństwie się zasłużył, bo był dla mnie wzorem, bo był oprócz tego, że był byłym więźniem 3 obozów koncentracyjnych, to jeszcze był przewodnikiem wycieczek zagranicznych i jeszcze właśnie świadczył o właśnie prawdzie o Auschwitz, bo był z turystami wielokrotnie jako przewodnik i po prostu już tak kończąc. Mój ojciec zawsze wpoił mi zasady Bóg, honor i ojczyzna, bo pochodził z takiej właśnie patriotycznej rodziny, bo moja babcia i mój dziadek walczyli w Bitwie Warszawskiej i zawsze jakby Częstochowa była na pierwszym miejscu. I pragnę tutaj dodać jeszcze tak na koniec już, że w gablocie w muzeum na Jasnej Górze poświęconej byłym więźniom obozów koncentracyjnych są 2 różańce, duży i mały. I ten mały różaniec robił tata z chleba razem ze swoimi kolegami i jako po prostu jedyny ten różaniec tata po prostu tam przechował i jest na Jasnej Górze. I ja myślę, że tak, te wartości, które ojciec mi przekazał, naprawdę będą zawsze ze mną trwać do końca mojego życia tak naprawdę. I cieszę się, że miałem takiego wspaniałego ojca i on jakby wpoił we mnie ten model mężczyzny w rodzinie i też w społeczeństwie, bo od rodziny trzeba zacząć. Jaki jesteś, jakie twoje właśnie są, że tak powiem, korzenie z rodziny, także będziesz dobrym świadkiem dla społeczeństwa, dla ludzi, dla społeczeństwa. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy, Panie Adamie. Pamiętamy tatusia, bodajże człowieka, który uciekł z obozu też i dawał tutaj świadectwo. No, pan Adam powiedział bardzo wiele, ale to jest żywy przykład tego, o czym my też tutaj mówimy, prawda, że to tak jednak tak funkcjonuje.
Ja sobie dwie rzeczy wypisałem z tego, co pan Adam powiedział. Po pierwsze, szacunek do innych. Myślę, że to jest kluczowa sprawa. To jest kluczowa sprawa. Bóg szanuje nas, daje nam godność i my tę godność musimy też szanować w innych. I patrząc na innych, musimy patrzeć na, jak na obraz Boga, jak na Boże stworzenie, Boże dzieło i dostrzegać to Boże dzieło. A już szacunek do kobiety, szczególnie tej szczególnej, którą dostałem od Pana Boga, no to jest takie, przepraszam za slang, must have, nie? To jest coś, co musimy mieć. A druga rzecz i druga wartość, bardzo dziękuję Panie Adamie za pokazanie zaufania, nie? Bo myślę sobie, że w tym, żeby nasze dzieci dorastały do odpowiedzialności, one muszą czuć to, że my im ufamy, że dajemy im wolność, nawet jeżeli popełnią błędy, po to, by się z tych błędów uczyć, nie? Jeżeli nie uderzę się młotkiem w palec, nigdy nie nauczę się przywzieć gwoździ. Nie? Jeżeli nie popełnię pewnych błędów, które muszę popełnić, żeby dorosnąć, nigdy się tego nie nauczę. I myślę sobie, że tym ekstremalnym przykładem zaufania jest to zaufanie, które dostaliśmy od Pana Boga. Pan Bóg zaufał nam w pełni. Zawierzył nam tak wiele i tak dużo zależy od nas. Możemy albo wygrać życie, albo podnieść tych naszych, których dostajemy, albo ich zniszczyć, nie? Możemy albo swoje życie wynieść do chwały Bożego życia, nie? Poprzez życie sakramentalne, poprzez życie w Bogu, albo możemy się, że tak powiem, bardzo zdeprecjonować i zniszczyć, nie? Więc tak naprawdę Bóg nam zaufał, dając nam wolność i myślę sobie, że to jest dla nas przykład tego, jak bardzo potrzebujemy zaufać naszym dzieciom właśnie po to, by poprzez nawet popełnianie błędów dorastały i uczyły się odpowiedzialności.
Panie profesorze?
Jakoś szczególnie dotknęła mnie ta część świadectwa pana Adama z przeżyć w Auschwitz, w Oświęcimiu, wtedy zimą. Pan Adam to tak nazywa i absolutnie przyjmujemy z całą otwartością, że to był cud wymodlony przez Ojca. I od razu sobie w tym momencie przypominam, jak wiele jest historii w Nowym Testamencie uzdrowień, które się dokonały właśnie w takim schemacie. Ojciec proszący o uzdrowienie dziecka. Ojciec, jeśli chodzi o proszenie mamy, to chyba jest tylko ten jeden, ta Syrofenicjanka, choć jest niezwykły, jest naprawdę też szczególny. Natomiast w tym zestawie ojców też jest to niezwykłe, że są przedstawiciele najprzeżniejszych grup społecznych, bo przecież Jair to przełożony synagogi i prosi o uzdrowienie swojej córeczki, ale też setnik rzymski, który prosi o uzdrowienie członka swojej rodziny, bo ów jego sługa był w pełnym znaczeniu tego słowa członkiem rodziny, ale też mężczyzna od po prostu przypadkowy w synagodze, który prosi o uzdrowienie syna. Ojcowie, i to też jest rola ojca, i dlaczego mielibyśmy się tego bać, żebyśmy my jako mężczyźni, ojcowie, padali na kolana przed Jezusem i modlili się o cud dla naszych dzieci, o cuda dla naszych dzieci, ale też realizowali to właśnie w taki sposób, jak to w tym przykładzie zostało pokazane. Tak spojrzałem w czasie tej wypowiedzi na stół. Ojciec nam przed audycją powiedział i pokazał, że ma ze sobą relikwie błogosławionego księdza Jerzego, jeszcze na dodatek właśnie z tym szczegółem, że 75. rocznica urodzin, ale urodzin właśnie w uroczystość, święto podniesienia krzyża. I tu się nam zamyka, bo przecież owi męczennicy Auschwitz-Birkenau i wszystkich obozów koncentracyjnych, to byli ludzie, to były osoby, nie tylko mężczyźni, ale też kobiety, właśnie tak jak ksiądz Jerzy, którzy w imię obrony prawdy byli męczeni, byli zabijani, byli torturowani, byli więzieni i w naszych czasach, no bo to też są moje czasy, właśnie on, błogosławiony ksiądz Jerzy. I tutaj właśnie o takich postawach męskich mówimy, czyli poprzeczkę Pan Bóg chciał, sytuuje nam na bardzo wysokim poziomie i jeszcze to świadectwo tutaj. No ale to jest właśnie ten moment, żebyśmy się nie bali mówić o tych najwyższych pułapach radykalizmu ewangelicznego, bo jeśli wspomniany przez ojca problem, syndrom, zjawisko Piotrusia Pana tak bardzo się rozprzestrzenił, już nie będę dalej pokazywał, ale właśnie w naszej polskiej rzeczywistości. To jest faktem i to jest zjawisko bardzo szerokie do zbadania i do pokazywania. To po prostu jest faktem. Gdybyśmy teraz się zapytali, jak temu jakoś się przeciwstawiać, to właśnie w taki sposób. I to też robi Pan Bóg, tylko my odczytujmy te jego zamysły, bo tak jak powiedzieliśmy, ten dynamizm rozwoju wspólnot męskich w Polsce jest czymś niezwykłym, czymś szokującym, pozytywnym tego słowa znaczeniu i nas zaskakującym. No ale po co Pan Bóg to robi? Po co Pan Bóg budzi mężczyzn w kościele, w rodzinie i w społeczeństwie? Właśnie po to, żeby pokazywać, że wierność Ewangelii, wierność Bożemu objawieniu, Bożemu Słowu, a więc ten przeżywany radykalizm, to jest jedyny sposób na odwrócenie tych wszystkich trendów, które tutaj gdzieś tam marginalnie, bo przecież my się na tym nie koncentrujemy, żeby te negatywne zjawiska pokazywać, ale one są i to postrzegamy, żeby właśnie jakoś temu naprzeciw wychodzić i nie tracić nadziei. O, też bym tu powiedział, że to jest niezwykle ważna rola mężczyzny w małżeństwie, w rodzinie i w społeczeństwie, że mężczyzna ma być też tym źródłem nadziei, nawet w obliczu takich zjawisk beznadziejnych, takich trudnych, jak w tej chwili, zagrożeń, jakie nad nami wiszą, bo się mówi o jesieni, o zimie, o kryzysie energetycznym. I jak się słucha serwisów informacyjnych, a bardzo proszę i zachęcam mężczyzn, żeby nie słuchać absolutnie, bo to bardzo zakłóca w trwaniu, w kontakcie z Panem Bogiem. Jak się tego słucha, ja nie słucham, ale słyszę to od ludzi, to można stracić nadzieję. No kto ma być źródłem nadziei w małżeństwie, w rodzinie, w społeczeństwie, jak nie mężczyzna?
Ale Słowo Boże mówi, że jeżeli lepiej jest dwom niż jednemu, więc myślę, że jeżeli zima będzie faktycznie zimna,
to się będziemy przytulać.
Wymusi to, że będziemy się w rodzinach przytulać. Więc w jakiś sposób. No, ja nie wiem, czy mogę teraz, ale chciałem jeszcze, że tak powiem, wskazać oblężenie, które już za 10 dni od dzisiaj, dokładnie za 10 dni na Jasnej Górze zapraszamy polskich mężczyzn. Będziemy chcieli dotknąć tematu wspólnej drogi. Wspólna droga ma kilka wymiarów, bo we wspólnej drodze możemy iść obok siebie, a możemy iść razem. Więc w jaki sposób iść razem, a nie obok siebie? W jaki sposób słuchać siebie tak, żeby się usłyszeć? W jaki sposób mówić tak, by się nie ranić? W jaki sposób stawać razem przed Bogiem, w obecności Pana Boga? To są takie główne zagadnienia tegorocznego spotkania na Jasnej Górze. 24 września od godziny 15 na szczycie jasnogórskim będziemy aż do apelu jasnogórskiego. Wcześniej o godzinie 10 w Auli Kordyckiego będzie warsztat, głównie dla liderów i dla kapłanów, ale aula jest dość duża, więc myślę, że wszyscy się zmieszczą, kto będzie chciał się do niego dołączyć. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na tydzień warsztatów, które poprzedzają i te warsztaty są dostępne online poprzez stronę oblężenie.pl, więc w niedzielę będziemy mieć temat słuchanie czy dialog. W poniedziałek będziemy mieć temat o współodpowiedzialności świeckich za Kościół, bo taką odpowiedzialność niesiemy. We wtorek będziemy się zastanawiać, czy jedność mamy budować, czy bardziej odkrywać jedność w Bogu poprzez stawanie razem. W środę będziemy chcieli zestawić ze sobą władzę i autorytet, jakie są relacje pomiędzy władzą i autorytetem, jak pełnić autorytet. W czwartek będziemy chcieli zastanowić się, jaka jest różnica pomiędzy decydowaniem a rozeznawaniem. Co robić, by bardziej rozeznawać, niż decydować po swojemu samodzielnie. I w piątek będziemy chcieli podsumować ten tydzień warsztatowy takim podejściem, pokazanie męskości jako pewien proces formacyjny, przez który przechodzimy przez całe życie. To jest proces formacji, dorastania do świętości, dorastania do Pana Boga. Więc to będzie od najbliższej niedzieli do kolejnego piątku o godzinie 20 codziennie, taka godzinka warsztatów online na stronie oblężenie.pl, a potem w sobotę 24 od godziny 15 aż do apelu jasnogórskiego na szczycie jasnogórskim. Takie święto męskości, takie przestrzeń, gdzie będziemy chcieli tych męskich wzorców szukać, odkrywać je i pokazywać.
Ja jestem ze Śląska i zawsze dla mnie takim fenomenem była pielgrzymka do piekar śląskich mężczyzn i młodzieńców, gdzie było i zawsze, i do dzisiaj jest zawsze więcej mężczyzn, bo w sierpniu jest pielgrzymka kobiet do piekar i mężczyzn było ponad 100 tysięcy, kobiet tam ponad 60, więc to było takim już wtedy dla mnie świadectwem, że da się, że można. Natomiast też pytanie, mam jeszcze kilka chwil. Kolejny jakby z takich modeli bycia mężczyzną, który no jest pewnie obecny, już nie powiem z kim mi się kojarzy, ale z pewnego serialu, w pewnej telewizji. piłka, piwo, telewizor, tak bym to nazwał. Co się dzieje z mężczyzną, który w narzeczeństwie no, robi wrażenie dobre, skoro kobieta chce wyjść za niego za mąż? Co się dzieje z mężczyzną i gdzie jakiś taki następuje, nie wiem, błąd czy coś niedobrego zaczyna się dziać, że staje się takim, jakimś takim zupełnie biernym, że przestaje mu zależeć, bo chyba tak to trochę jest, że i na sobie, i na żonie, czy dzieciach, jeżeli już się pojawią, tylko no to jest stereotyp pewien, ale taki obraz też no, niestety przychodzi nam oglądać w rodzinach.
Ojcze, no my nie lekceważmy bardzo dobrze wypracowanych i bardzo skutecznie rozprzestrzenianych modeli życia jednostki i mężczyzny i kobiety i dwojgu, partnerstwa i jakiejś tam, nie wiem, jakiej rodziny. To jest tak skutecznie propagowane i produkowane i programowane i wdrażane, że ci, którzy zaczynają tak żyć właśnie zgodnie z takim modelem, łącznie właśnie z tym problemem Piotrusia Pana, kompletnie sobie z tego sprawy nie zdają, że właśnie. To nie jest tak, że to się w nich, w oparciu o ich wolność, rodzi. Nie? Więc ten konsumpcyjny model życia i to nastawienie na czerpanie przyjemności przede wszystkim z tego życia. Oczywiście no, przy okazji trzeba pozarabiać, ale nie to jest pokazywane jako najważniejsze właśnie to zarabiania, bo jest pokazywane to zarabianie właśnie w takiej kolejności, że ja po to zarabiam, żeby potem z tego życia maksymalnie korzystać. Oczywiście, bo mi się to w pełni należy, maksymalnie czerpać. Po co mi żona, po co mi dzieci, jak ja mam czerpać przyjemności z życia. Ale potem ewentualnie, jak się w tym małżeństwie, czy w ogóle w tym układzie partnerskim zafunkcjonuje, to też ciągle przez takim nastawieniem. To nie jest przypadek. To jest niesamowicie skutecznie wpajane w świadomość społeczeństwa. Myślę, że tak w największym przyspieszeniu to od 3 dekad. No i także ta rzeczywistość tak dzisiaj wygląda, więc jak my będziemy pytać, skąd to się bierze, pewnie my bardzo też żałujemy tego, że został przerwany przekaz pokoleniowy, ale z drugiej strony też nie tracimy nadziei. Też patrząc na takie środowiska, dobrze, że ojciec wspomniał o waszych niezwykłych piekarach i o tej właśnie pielgrzymce, jeśli dobrze pamiętam, to chyba 80 lat już trwający ten właśnie model pielgrzymowania mężczyzn, bo ciągle dla nas jesteście jako Śląsk, ten Śląsk prawdziwy, tak wokół Katowic, tak bym powiedział, i tych diecezji związanych ze Śląskiem, jak i myślę, że południe Polski, Podhale, ciągle jesteście dla nas też takimi miejscami, z których przyglądanie się daje nadzieję, że jeszcze jest wiele do uratowania, bo są po prostu takie miejsca, tacy mężczyźni, którzy rozumieją, byleby tylko pomagać tym mężczyznom tak ciężkiej pracy, bo na Śląsku są z ogromnym szacunkiem, to mówię, mężczyźni rzeczywiście ciężkiej pracy, pomagać, żeby nie utracili właśnie tego głównego celu swojego życia, żeby nie było właśnie tego niebezpieczeństwa, o jakim Andrzej na wstępie powiedział, że mężczyzna to nie przede wszystkim zarabiacz, bo takie symptomy też obserwujemy, bo też jest to zachłyśnięcie się konsumizmem i to odczucie, że właśnie po to się żyje, żeby te dobra konsumować. Ale jesteście dla nas nadzieją i tak jak wasza pielgrzymka, tak i nasza ogólnopolska pielgrzymka mężczyzn, to nasze męskie oblężenie, to też są te miejsca, gdzie my właśnie po to mamy przyjechać, żeby doznać pewnego otrząśnięcia i sobie to uświadomić, co to znaczy, że my jesteśmy mężczyznami. Jak cudowną przygodą w życiu mężczyzny jest właśnie to bycie mężczyzną, ale takim mężczyzną, który, tak jak Andrzej powiedział, nie traci kontaktu, czy nawet inaczej bym to powiedział, pełnego takiego związku właśnie z Jezusem, który jest dla nas i wzorem mężczyzny, źródłem mocy dla mężczyzny.
Ja mam taką prywatną teorię, jeśli chodzi o ten syndrom PPT, tak? Czyli to było piwo, piłka, telewizor. Tak?
Mniej więcej w tej kolejności.
Więc moja prywatna teoria, my jako mężczyźni działamy zadaniowo, ale źle definiujemy zadanie. Bo jeżeli zdefiniujemy sobie zadanie, że naszym zadaniem jest zdobyć kobietę i wejść w związek małżeński i na tym zadanie się kończy, no tak. To wtedy zadanie wykonane, możemy odpocząć, nie? Nie, to zadanie, które musimy sobie zdefiniować, to jest zbawienie i życie wieczne dla żony, dla dzieci i dla mnie. Ale w tej kolejności. Pierwsze dbamy o żonę, bo to jest moje podstawowe zadanie. Razem dbamy o dzieci, bo to jest dar Boży i pewne zadanie, które dostaliśmy wspólnie od Pana Boga. A potem ta moja osobista świętość jest efektem ubocznym tej troski i tego dbania o tych, których Pan Bóg powierzył mojej trosce. Więc myślę sobie, że musimy naprawdę jako mężczyźni przedefiniować zadanie. Tym naszym zadaniem nie jest zdobyć kobietę i koniec, ale jest zdobyć życie wieczne dla moich bliskich, dla tych, których Pan Bóg zawierzył mojej twórczej odwadze, cytując papieża Franciszka.
Ślub się, to nie koniec, ale
początek. Tak. I wtedy zadanie trwa i ono jest coraz piękniejsze. Z każdym dniem jest coraz piękniejsze i coraz bardziej wow. Możemy się zachwycić tym, jak wspaniałe, jak niesamowite rzeczy Pan Bóg nam przygotował.
Tu musimy się zatrzymać. Bardzo dziękuję naszym gościom. Pan profesor Mieczysław Guzewicz, bardzo dziękuję. I pan Andrzej Lewek, dziękuję serdecznie. Dziękuję również Państwu. Mężczyzna dla rodziny i społeczeństwa. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Zapraszam na 21:30 na antenę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.